Witam serdecznie. Audycję realizuje Wojciech Kościak, a w studio goście. Witam trzy panie, bardzo miłe i bardzo serdeczne. I może tak po kolei pani Mirosława Starowierow, prezes Związku Nauczycieli Polonistów Żytomierszczyzny. Dzień dobry, witamy serdecznie.
Dzień dobry państwu.
Dalej witamy panią Rusłanę Zubrzycką, prezes Centrum Polsko-Niemiecko-Ukraińskie Życie w Jedności. Tak? Dobrze przeczytałem chyba.
Dzień dobry.
Witamy serdecznie i witamy wreszcie panią Agnieszkę Pabiańczyk, prezes zarządu Fundacji Edu and More. Dzień dobry.
Dzień dobry, dziękujemy za zaproszenie.
I za chwilę właśnie w gronie trzech miłych pań porozmawiamy o pewnym projekcie, o tym, jak można pomagać, jak można budować relacje, jak można uczyć dobrze polskiego i nie tylko, ale ponieważ jest miły i sympatyczny dzionek, więc może tak na początek muzycznie taki prezent ode mnie dla państwa. Teraz wracamy do studia i przypomnę, że w studiu trzy miłe panie, pani Agnieszka Pabiańczyk, pani Rusłana Zubrzycka i pani Mirosława Starowierow. I może zacznijmy od pani Agnieszki Pabiańczyk. Pani Agnieszko, pani jest, że tak powiem, sprawczynią całego tego zamieszania, jeśli tak mogę powiedzieć.
Więc zamieszanie to było tygodniowe szkolenie, które zakończyło się wczoraj, można powiedzieć uroczyście, dla 17 nauczycieli z Żytomierszczyzny, ale wszystko zaczęło się tak naprawdę rok temu. Dobrze pan redaktor powiedział, wspomniał pan o dobrych relacjach i ja myślę, że od tego się zaczęło, bo poznałyśmy się trochę przypadkiem z panią Rusłaną, która odwiedziła nas w Szkole Języka Polskiego dla Cudzoziemców, którą prowadzimy w Warszawie. Rozmawiałyśmy, pani Rusłana miała okazję zobaczyć, jak wyglądają nasze lekcje, kursy, a potem zaprosiła nas do Żytomierza na wykłady dla nauczycieli. Zapytała, czy jest taka możliwość, czy możemy przyjechać i razem ze wspólniczką poprowadzić wykład, jak nowocześnie uczyć polskiego, wykorzystując nowoczesne, dostępne w internecie technologie, po to, żeby wspierać taką codzienną pracę, codzienny trud polonistów. Zostałyśmy bardzo serdecznie i miło przyjęte w Żytomierzu. Można powiedzieć, że po królewsku zwiedziłyśmy cały Żytomierz. Odbyły się wykłady. Pani Mirosława Starowierow ze Związku Nauczycieli Polskich Żytomierszczyzny pomogła, zorganizowała też uczestników tych wykładów. I kiedy wróciłyśmy do Polski, dosłownie dzień później został ogłoszony konkurs w Fundacji Edukacja dla Demokracji z Funduszy Senatu Rzeczypospolitej, który sprawuje opiekę nad Polonią i Polakami za granicą. I okazało się, że właściwie to my już wszystko mamy. Mamy narzędzia, mamy ukraińskiego partnera i jesteśmy gotowe, żeby spróbować ten projekt napisać. I tak też się stało. Napisałyśmy projekt i potem zostały nam przyznane środki właśnie na to szkolenie, które odbywało się w tym tygodniu. Uczestnicy jeszcze są w Warszawie. Dzisiaj o godzinie 17 wracają do Żytomierza, do Berdyczowa, do innych miejscowości Żytomierszczyzny.
Czyli rozumiem, że to nie tylko z samego Żytomierza nauczyciele, ale też z innych miast. Berdyczów, piękne, piękne miasto. Przed wojną mówiono, pisz pan na Berdyczów, że to niby tak, tak daleko, ale to chyba nie jest tak daleko.
O, pani. Właśnie, rozmawialiśmy tak. O tym z uczestnikami. Byłam też przekonana, że to się mówi, że to jest daleko, że korespondencja nie dojdzie. Ale okazuje się, że otóż nie, że całkiem inaczej. Że na pewno dojdzie, bo wszyscy się tam znają.
No to cudownie. Z tego, co pamiętam, to już funkcjonuje odnowiony klasztor w Berdyczowie. Tak. Piękny klasztor z piękną historią. Wiele set lat temu Kazimierz Puławski bronił się właśnie w tym klasztorze w czasach Konfederacji Barskiej.
Funkcjonuje oczywiście od bodajże 2 lat Muzeum Józefa Konrada Korzeniowskiego, współczesne muzeum, właśnie na terenie klasztoru, w murach klasztoru Bosych Karmelitów.
Czyli przy okazji zachęciliśmy naszych słuchaczy do tego, żeby odwiedzili Berdyczów i nie jest to wcale tak daleko. Żytomierz też nie.
Nie, Żytomierz jest blisko właśnie. Kiedyś mówiono, Żytomierz leży koło Berdyczowa. W chwili obecnej my Żytomierzanie oburzamy się, przecież no, Berdyczów koło Żytomierza leży, znajduje się.
A proszę powiedzieć pani Mirosławo, no bo pani jako szefowa Związku Nauczycieli Polonistów będzie wiedziała na pewno najlepiej, ilu jest tych nauczycieli, jak to wygląda, ile jest dzieciaków, które się uczą języka polskiego.
Tak ogólnie mówiąc, danych mamy gdzieś około 2000 dzieci, które uczą się oficjalnie w szkołach, natomiast są jeszcze różne kółka, stowarzyszenia, szkółki sobotnio-niedzielne, gdzie dzieci się również uczą i przypuszczalnie jest to liczba 2-2,5 tysiąca. Natomiast ilu nauczycieli, więc liczba ta jest jak gdyby ruchoma. Dlaczego? Dlatego, że dzisiaj ten nauczyciel pracuje w szkole, jutro może znaleźć bardziej opłacaną pracę i wówczas rezygnuje ze szkoły i idzie do innego zawodu, zmienia na przykład zawód.
Jednym słowem, pensje nauczycielskie na Ukrainie, mówiąc delikatnie, nie są zbyt wysokie.
Nie, oczywiście. No właśnie to jest takie przykre, że nauczyciel, mnie się wydaje, wszędzie otrzymuje bardzo niskie wynagrodzenie za swój ciężki trud, prawda?
Ale zawsze słyszymy od lat i w Polsce, i pewnie na Ukrainie, że to jest prestiż, że to jest misja i tak dalej.
Tak, tak. Nauczyciel w ogóle jest tą osobą twórczą i wiele pracy wkłada nawet społecznie, która jest nieopłacana, ale po prostu lubi swój zawód i dlatego jest, poświęca się właśnie dla dobra, dla wniesienia jakiejś dania wiadomości dzieciom, młodzieży.
No dobrze, to wróćmy, jeszcze chciałbym później porozmawiać o tym, jak wygląda konkretnie nauka polskiego na Żytomierszczyźnie i nie tylko, ale do tego projektu chciałbym wrócić, bo pani Agnieszka tak powiedziała, no napisałyśmy projekt i już wszystko się udało, ale rozumiem, że ten projekt był konkretny i skierowany na jakieś konkretne umiejętności, które nauczyciele powinni zdobyć dzięki takim szkoleniom.
Tak, projekt nazwałyśmy Język Polski 2.0 i zastosowanie nowoczesnych technologii w nauczaniu języka polskiego z wykorzystaniem dostępnych, darmowych technologii w internecie, ale także platformy Polski Język, która powstała 2 lata temu i ciągle jest rozwijana. Stworzyła ją Fundacja z Białegostoku Okno na Wschód. Jest to platforma skierowana dla osób rosyjskojęzycznych, które uczą się języka polskiego, sfinansowana przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych, całkowicie za darmo. Wystarczy się zalogować i jest tam dostęp do naprawdę na każdym poziomie nauczania 18 dużych, bogatych gramatycznie lekcji. Część naszych szkoleń w tym tygodniu polegała na tym, aby opracowywać autorskie materiały. Nauczyciele opracowywali na autorskie materiały potrzebne na lekcje stacjonarne, ale z wykorzystaniem tej platformy. Tak jakby tam był interaktywny podręcznik służący samodzielnej nauce polskiego i nauczyciel na tej bazie tworzy materiały, które wykorzystuje na lekcji. I co jest bardzo ważne, musimy powiedzieć, że osoby, które uczestniczyły w szkoleniu, były tak bardzo otwarte i tak zaangażowane, że praca, mimo trudu, bo to było 6-8 godzin szkolenia dziennie, przebiegała z przyjemnością. To była czysta przyjemność i osoby rzeczywiście na początku może wydawało się to trochę trudne, a potem coraz bardziej interesowały się tematem, coraz bardziej tworzyły coraz ciekawsze ćwiczenia, coraz ciekawsze gry, opracowując kolejne tak naprawdę materiały, które my teraz udostępnimy na wolnej licencji do pobierania dla wszystkich osób zainteresowanych nauczaniem języka polskiego.
Czyli każdy, kto zechce, będzie mógł z takiej platformy skorzystać.
Z tej platformy już można korzystać. Aha. To jest polskijazyk.pl i tam jest 30 tysięcy użytkowników po niecałych 2 latach od otwarcia, więc to jest duża liczba.
Pani Rusłana patrzy i kiwa głową. Pani Rusłano, jaką rolę pani organizacja odegrała w tym całym przedsięwzięciu?
Ja przeproszę, że ja będę rozmawiać ukraińską mową.
Pani po ukraińsku będzie mówiła.
Tak.
Ale pani Mirosława będzie tłumaczyła.
Цей проект нам для Житомирської області та й взагалі для України дуже потрібний.
Projekt, który miał miejsce przez ten tydzień w Warszawie dla Ukrainy i nie tylko dla Ukrainy, jest potrzebny.
Żytomirska oblast jest sama wielka po czyselności naselenia Polaków.
W Żytomirskim obwodzie zamieszkuje największa ilość Polaków na Ukrainie.
Батьки дітей, які мають польське походження, дуже зацікавлені в вивченні польської мови.
Rodzice dzieci, które mają korzenie polskie, są zainteresowani nauką języka polskiego.
Це культура родини, мова родини. Деякі батьки хочуть, щоб діти їхали на навчання до Польщі.
To jest właśnie kultura rodziny i rodzice są zainteresowani tym, żeby dziecko po zakończeniu szkoły średniej jechało na studia do Polski.
І у нас була така нагода познайомитись з прекрасними панями. Це пані Агнєшка і пані Дорота, які дали нам можливість привезти сюди до Польщі своїх вчителів для таких викладів, для цього проєкту.
Mieliśmy możliwość poznania się z wspaniałymi ludźmi, z panią Agnieszką i z panią Dorotą. I właśnie projekt ten dał nam możliwość, żeby nauczyciele z Żytomierszczyzny odbyli taki właśnie staż.
в Варшаві самі вчителі отримали дійсно освіту, бажання впровадити в своє навчання оцих новітніх технологій щодо навчання польської мови.
W Warszawie nauczyciele języka polskiego mieli możliwość zapoznania się z nową technologią i z chęcią pracowali przez ten tydzień. I chcą wprowadzić właśnie tą nową informację, to innowacyjne tak zwane technologie u siebie w miejscu zamieszkania.
Dobrze, to ja jeszcze tak zapytam, o ile mogę, bo pani Rusłana ma pięknie brzmiące, jak dla mnie, polskie nazwisko Zubrzycka. Czy jakieś korzenie polskie, jakieś tutaj...
Tak, tak. Mój baćko jest Polakiem.
Aha.
Jest Polakiem i w naszej grupie 80% nauczycieli mają polskie korzenie.
Mój ojciec jest Polakiem i w grupie 80% to Polacy. Większość nauczycieli posiada kartę Polaka.
No właśnie chciałem o to zapytać panią Mirosławę, no bo pani mówi przepięknie po polsku. Właściwie bez, no słychać taki ten delikatny, piękny, kresowy zaśpiew, bo on jest piękny dla mnie i zawsze kiedy go słucham, to jestem wzruszony, ale pani ma korzenie polskie, jak rozumiem.
Oczywiście, mam korzenie polskie, właśnie należę do grupy osób określanych emigracja serc. Bo właśnie tak się stało, że w swoim czasie po prostu wyjechałam z Polski, a pochodzę z zachodu Polski.
Aha, w ten sposób.
Najpiękniejszego miasta w Polsce, z Wąszynek.
O proszę, każdy tutaj pewnie by wymienił inne, ja znam inne piękniejsze, ale to może zostańmy przy tym, że póki co Żytomierz jest najpiękniejszym
Oczywiście,
miastem.
Że tak, więc ja cały czas mówię, że po prostu ja mam dwie ojczyzny, bo zamieszkuję w tej chwili na Ukrainie, ale Polska jest dla mnie bardzo ważnym krajem i ja cały czas mówię, mam dwie ojczyzny, Polskę i Ukrainę.
I to jest tym wszystkim najpiękniejsze, że możemy w tym studio rozmawiać właśnie o współpracy, rozmawiać o wspólnej historii. Za chwilę wrócimy do naszej rozmowy. To jest program Wschodni na falach Radia Warszawa i na www.radiownet.pl. Kolejny prezent muzyczny dla Państwa. Przypominam, że rozmawiamy o projekcie prowadzonym przez Fundację Edu & More i w studio pani Agnieszka Pabiańczyk, prezes zarządu, oraz dwie miłe panie, pani Rusłana Zubrzycka z Centrum Polsko-Niemiecko-Ukraińskie Życie w Jedności i pani Mirosława Starowierow, prezes Związku Nauczycieli Polonistów Żytomierszczyzny. Rozmawiamy o tym projekcie, o tym, jak nauczyciele byli szkoleni. To już jest koniec teraz tego projektu. Czy on będzie miał jakąś kontynuację? Czy będzie miał jakieś przełożenie? Oprócz tego, że mówiliśmy, że materiał wytworzony i to, co zostało zrobione, będzie do, że tak powiem, nieładnie, nie lubię tego słowa, do pobrania w internecie dla
tak,
wszystkich.
Tak, będzie do pobrania w internecie. Na naszej stronie, na kilku jeszcze innych stronach, gdzie są takie materiały edukacyjne, dla osób łatwo będzie to na pewno znaleźć. Przy ewaluacji szkolenia uczestnicy zwrócili nam uwagę na inne jeszcze potrzeby i być może, znaczy na pewno będziemy o tym myśleć i z panią Rusłaną, i z panią Mirosławą, bo jedną z takich potrzeb było na przykład szkolenie poprawności językowej, na co nam uczestnicy zwracali uwagę, że często zdarza im się popełniać błędy z powodu podobieństwa języka, zanurzeniu w środowisku ukraińskim czy rosyjskim językowym i brakuje im takiego może nie wiem, czy trudno powiedzieć dostępu, ale każdy z nas musi pracować nad poprawnością językową, więc to była jedna z takich potrzeb. Myślę, że nowoczesne technologie to też jest tak sprawa tak rozwojowa, że co chwilę powstają nowe projekty, nowe możliwości testowania, nowe programy, to wszystko się dzieje na tabletach, w komórkach i często za tym nie nadążamy, więc dobrze, jeżeli jest ktoś, który nam pokazuje, że to narzędzie można wykorzystać do tych lekcji, takie testy. Dzieciom można zaproponować quizy, dzieciom można zaproponować różnego rodzaju także zabawy, nauka przez zabawę i wtedy, jak żartowaliśmy na szkole, że dzieci jadąc do szkoły, nawet w komórce, mogą taką lekcję przygotować, zrobić quiz i być już troszeczkę przygotowanym do lekcji. Więc mamy nadzieję, że i tu w dziedzinie nauczania uda nam się jeszcze realizować. Jest taka wola, jest taka chęć ze wszystkich stron.
Panie Mirosławo, a ciężko jest dzisiaj dzieci zachęcić do nauki polskiego, może nawet nie nauki polskiego, ale do tego, żeby, nie wiem, czytały książki po polsku, że literatura dzisiaj to tak trochę brzmi staroświecko, rozmawiamy o nowoczesnych technologiach, prawda? Czy jakieś książki, jacyś pisarze XIX-wieczni, na przykład Sienkiewicz, na przykład inni. No.
Więc tutaj chciałabym powiedzieć, że to wszystko zależy od samego ucznia. Jeżeli uczeń stawia sobie cel, że chce się uczyć w Polsce, Więc on czyta, jest zainteresowany, a poprzez czytanie również rozwijamy swój język. Ja na własnym przykładzie mogę powiedzieć, że miałam kiedyś takiego ucznia, żeby pan nie powiedział, że pochodzi ze wschodu, a uczył się języka polskiego u mnie na fakultatywach. Natomiast on ogromną ilość książek przeczytał w języku polskim. Sienkiewicz był zaliczony i w ogóle wszystko, więc zapas słów miał tak ogromny, że po prostu trudno było powiedzieć, że chłopiec rósł właśnie w Żytomierzu, że nie bywał w Polsce, pochodził z rodziny właśnie polskiej. Ja się zgadzam z tym, że dzieci w tej chwili nie czytają, uczniowie prędzej tam w internecie coś wyszukają, jakieś skrótowce, jakieś coś, żeby można było powiedzieć, ale no to jest niestety problem, który nie tylko w Polsce, czy nie tylko na Ukrainie, to jest globalny problem, bo książki jak gdyby odchodzą na bok, mamy tablety, mamy internet, ściągamy i czytamy. To nie jest oczywiście to samo, z tym, że problemy również są takie, że na przykład nie zawsze mamy tą dostępną literaturę, tą książkę, którą można byłoby przeczytać. Chociaż technologie idą do przodu, jak już wspomniałam, internet zastępuje książkę.
No właśnie, czyli rozumiem, że problemem jest często też wyposażenie biblioteki w takie podstawowe lektury. Czy tutaj nie ma problemu?
Więc nie, problem jest. Natomiast są problemy z podręcznikami, prawda? Nie mamy tych podręczników i wielu nauczycieli skarży się, no bo faktycznie rzecz biorąc, Ministerstwo Oświaty Ukrainy żąda, żeby dzieci uczyły się według podręczników, które są akceptowane i przyjęte przez Ministerstwo Oświaty Ukrainy. No więc nie zawsze te podręczniki do nas docierają, są autorskie podręczniki, z tym, że nauczyciele języka polskiego korzystają i z podręczników polskich, no bo w jaki sposób mają pracować, prawda? No a tutaj chciałabym jeszcze zaznaczyć właśnie, że nauczyciel języka polskiego na Ukrainie, dobry nauczyciel, zaznaczam dobry nauczyciel języka polskiego, bo różne są poziomy nauczania języka polskiego przez samych nauczycieli, więc ja tutaj chciałam zaznaczyć, że właśnie ten dobry nauczyciel języka polskiego jest uniwersalnym nauczycielem, ponieważ na swoich lekcjach uczy nie tylko polskiego, uczy historii Polski, geografii Polski i również literatury. I to musi zrobić na swoich zajęciach języka polskiego, bo dodatkowych przedmiotów jak historia, literatura, geografia w szkołach tego właśnie nie ma, tylko jest wprowadzony język polski.
Czyli jednym słowem nauczyciel polonista na Ukrainie to człowiek renesansu i taka tak. Osoba, która wskazuje te kierunki i tak. Pokazuje drogi młodym ludziom w różnych inne miejsca. Pytam panią Agnieszkę z Fundacji Edu & More. Pani Agnieszko, jakiś pomysł na kolejne tego typu działania?
Ja myślę, że w naszej fundacji...
Bo pytam też pod takim kątem, to i do pani Rosłany, oczywiście i do pani Mirosławy, właśnie tego, żeby to się rozwijało, tak, że są jeszcze, oprócz tego, że dzieci mają potrzeby, czy młodzież, to również nauczyciele, prawda, żeby być bardziej kompetentnymi, żeby być ciekawszymi dla młodzieży, też mają swoje potrzeby rozwoju.
My w Warszawie prowadzimy też szkołę dla obcokrajowców i w naszej szkole są osoby i z Ukrainy, ale są tak naprawdę z całego świata, z Afryki, z Ameryki Południowej, więc mamy takie spojrzenie, codziennie właściwie przychodzi ktoś inny do naszej szkoły, zapisuje się na nowe kursy i na pewno tych potrzeb jest dużo. Mamy kilka pomysłów na publikacje, na jakieś dodatkowe materiały, bo to wszystko jakby zaczęło się od tego, że same uczyłyśmy języka polskiego jako obcego przez wiele lat, a potem zaczęłyśmy szkolić, przygotowywać nauczycieli. To był taki proces od, jak to się mówi, no nie wiem, od czeladnika, tak? Teraz dzielimy się swoją wiedzą. To też jest taka idea, która nam przyświeca, bo jesteśmy przekonane, że dzielenie się wiedzą zawsze i tak nas ubogaca. Jeżeli się podzielimy, to i tak się czegoś nowego dowiemy. I tak było na tym szkoleniu. My się dzieliłyśmy wiedzą, ale państwo dzielili się wiedzą z nami, swoimi doświadczeniami i pomysły, które powstały na ćwiczenia czy na gry. To są pomysły, które nas też wzbogaciły, bo ja na to bym bez tych osób, które były na szkoleniu, nie wpadła. Więc pomysłów mamy dużo. Nie zawsze wystarcza nam też siły i czasu, żeby wszystko realizować, ale mam nadzieję, że powoli, tydzień po tygodniu, to się wszystko będzie nam rozwijało. Chciałam jeszcze nawiązać do tej nauki historii, o której mówiła pani Mirosława. W projekcie też uczestnicy szkolenia byli na warsztatach Muzeum Historii Polski i w Muzeum Powstania Warszawskiego i chciałabym podziękować tej osobom, które zaangażowały się w tych muzeach, dlatego że uczestnicy zostali i serdecznie, i bardzo ciepło przyjęci, to przede wszystkim, ale też osoby, które prowadziły te warsztaty, naprawdę dzieliły się wiedzą, pokazywały, jak uczyć historii, też dzieliły się wszystkimi zasobami internetu, gdzie są teksty źródłowe, gdzie są ważne informacje i to wszystko do korzystania. My na co dzień nie zdajemy sobie sprawy, sprawie. Wielu nauczycieli, myślę, historii w Polsce nie wie, jak można korzystać z tych zasobów, więc to było bardzo, bardzo cenne, te wizyty także.
I za chwilę wrócimy do naszej rozmowy. Ja przypomnę, że słuchają Państwo programu Wschodniego na falach Radia Warszawa i na www.radiownet.pl. Godzina 10.43. Kolejny prezent muzyczny dla Państwa. Wracamy do naszej rozmowy. Przypomnę, że w studio pani Agnieszka Pabiańczyk, prezes zarządu Fundacji Edu and More, pani Rusłana Zubrzycka, organizacja Centrum Polsko-Niemiecko-Ukraińskie Życie w Jedności i pani Mirosława Starowierow, prezes Związku Nauczycieli Polonistów Żytomierszczyzny. Może jeszcze panią Rusłanę zapytam, bo nie spytałem, a powinienem pewnie, Centrum Polsko-Niemiecko-Ukraińskie. O co chodzi w tej nazwie?
Так назвали ми свій центр, тому що Житомирська область є дуже багаточисельність населення польського, німецького, а оскільки ми всі громадяни України, то завжди це буде українське.
Nazwaliśmy centrum w ten sposób, ponieważ na Ukrainie, dokładnie na Żytomierszczyźnie, mieszka dużo obywateli ukraińskich, ale polskiego, niemieckiego pochodzenia i tak zawsze będzie, bo właśnie no, są oni obywatelami Ukrainy.
Czyli chodzi o prowadzenie pewnego dialogu, współpracy i pokazania, że mimo tego, że mamy różne korzenie, to możemy razem ważne, ciekawe rzeczy robić, jak rozumiem.
Ja chciałabym dodać, że pani Rosłana była koordynatorem tego projektu Język Polski 2.0 i naprawdę każdemu życzyłabym takiego koordynatora. Pani Rosłana jest osobą tak zorganizowaną, to wszystko było dopięte na ostatni guzik ze strony ukraińskiej, wszystko było przygotowane, wystarczył jeden telefon, jeden e-mail. Dzisiaj rzadko się zdarzają osoby, z którymi tak szybko, sprawnie się współpracuje, więc mogę polecić, a jednocześnie chciałabym oczywiście zatrzymać panią Rusłanę dla nas, dla projektów z nami.
Patrzę na adres organizacji Mała Berdyczowska. Dlaczego Mała Berdyczowska? To jakaś tutaj walka między Berdyczowem a Żytomierzem
nie,
się odbywa?
Dlatego, że w Żytomierzu, no w chwili obecnej nie tylko w Żytomierzu, ale w ogóle na Ukrainie następują zmiany ulic. No wiadoma rzecz, że jest to związane z wieloma przyczynami i z wielu powodów. W Żytomierzu jest Wielka Berdyczowska i Mała Berdyczowska. Dlaczego wielka? Bo ta wielka ulica to jest no, długa. Natomiast i prowadzi właśnie do Berdyczowa. Natomiast Mała Berdyczowska to jest ulica jak gdyby po długości krótsza i jak, no, też wyprowadza na Berdyczów, ale wyprowadza na ulicę Wielką Berdyczowską.
A, to już wszystko się wyjaśniło. To może, ponieważ zbliżamy się powoli do końca audycji, to zaprośmy słuchaczy naszych do Żytomierza, do Berdyczowa. Gdyby pani miała, pani Mirosławo, powiedzieć, co takiego w Żytomierzu jest do zobaczenia, co każdy Polak, który tam pojedzie, powinien zobaczyć, taki zestaw obowiązkowy, że tak powiem.
Tak, kochani rodacy, szanowni słuchacze, więc ja bardzo serdecznie zapraszam do Żytomierza, miasta, które jest tą polskością na Żytomierszczyźnie. Co można zwiedzić? Więc ja zaprosiłabym w pierwszej kolejności do kościoła katedralnego pod wezwaniem Świętej Zofii, który, co jest bardzo ciekawe i dla mnie również było wielkim zaskoczeniem, że na wschodzie są kościoły, ale najciekawsza rzecz jest w tym, że ten kościół katedralny nigdy nie był zniszczony. On cały czas funkcjonował, z tym, że jak ja się interesowałam, w latach 1936-1939 ten kościół był nieczynny, ale nie został wykorzystany pod jakieś tam spichlerze czy tam jakieś inne jeszcze, prawda, cele. Kościół pod wezwaniem świętego Jana z Dukli i w ogóle Żytomierszczyzna jest tym właśnie miejscem, gdzie no, jak wspominałam, wielu znanych Polaków mieszkało. Józef Konrad Korzeniowski, następnie mamy ojciec Paderewskiego, gdzie można również zwiedzić muzeum w Berdyczowie, jak wspominaliśmy, klasztor bosych karmelitów, muzeum Józefa Konrada. Poza tym Żytomierszczyzna to tu również Balzak i Ewelina Hańska, gdzie właśnie również warto odwiedzić miejsca historyczne.
Jest tablica na kościele przypominająca o tym, że tam został zawarty związek małżeński.
To pamiętam. Był tak, kościół świętej Barbary w Berdyczowie. Poza tym Marchlewszczyzna niedaleko od Żytomierza, znana, prawda, historycznie z wywózki właśnie wielu Polaków tak. do Kazachstanu.
Czyli zapraszamy wszystkich Państwa serdecznie. Nasza audycja, czyli program wschodni na falach Radia Warszawa i na www.radiownet.pl dobiega końca. Ja bardzo serdecznie dziękuję Paniom za przybycie do naszego studia. Przypomnę, że gośćmi programu wschodniego byli Pani Agnieszka Pabiańczyk, prezes zarządu Fundacji Edward Moore. Dziękuję pięknie Pani Agnieszko. Pani Rusłana Zubrzycka, dziękuję pięknie Pani Rusłano. I Pani Mirosława Starowiero również dziękuję.
Dziękuję Państwu.
Audycję realizował Wojciech Kościak. Ja się nazywam Piotr Dmitrowicz. Kłaniam się Państwu nisko i do usłyszenia.
Program wschodni Radio Wnet i Radio Warszawa. W sobotę o 10:07.